najniebezpieczniejszą dzielnicą międzywojennego Gdańska, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jest ta część Śródmieścia, którą dzisiaj określamy Osiekiem. To jest głównie ulica Tartaczna, Browarna, także ta równoległa Olejarna. To było zagłębie prostytutek, nożowników, narkomanów i drobnych złodziejaszków.
My dzisiaj żyjemy w bezpiecznym Gdańsku, ale cofniemy się z doktorem Janem Danilukiem do Gdańska, który bezpieczny nie był, do Gdańska, za którym niektórzy tęsknią, to Gdańsk okresu międzywojennego. Daniel Wojciechowski, zapraszam na tajemnicę Pomorza.
Gdybyśmy dysponowali machiną czasu i byśmy się przenieśli te kilkadziesiąt lat wcześniej właśnie do okresu międzywojennego, czy też Wilhelmińskiego z początku XX wieku, to jeżeli chodzi o centrum miasta, szeroko pojęte Śródmieście, tutaj ewidentnie najniebezpieczniejsze były rejony dzisiejszej części Gdańska, określane jak Osiek czy Wiadrownia. To jest w dużym uproszczeniu w sumie okolice, czy to Muzeum Poczty Polskiej, czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ja tylko chciałem tutaj zwrócić uwagę, że zasadniczo Śródmieście wtedy zupełnie inaczej wyglądało niż dzisiaj. To jest może coś oczywistego, bo po drodze mieliśmy rok 1945, jest zniszczenie Gdańska, ale Śródmieście w okresie międzywojennym było o wiele gęściej zabudowane i siłą rzeczy o wiele więcej ludzi tam mieszkało. Dzisiaj to jest chyba 5 czy 6% ludności Gdańska mieszka w Śródmieściu. W 1929 roku dla przykładu to było ponad 45%. Więc miasto wyglądało zupełnie inaczej. Było więcej wąskich uliczek, zaułków, ciemnych zaułków, domów różnych, gęsto zabudowanych, miejsc, gdzie łatwiej było uprawiać różne procedery. Czy to wymiany waluty, działali fałszerze, złodzieje, porywacze ludzi, przecież handel kobietami, młodymi dziewczętami nagle kwitł na początku, szczególnie lat 20. międzywojennego okresu w Gdańsku, gdzie także była prostytucja i to były te prostytutki stojące w bramach, w zaułkach, na ulicy. No miasto wyglądało oczywiście zupełnie inaczej niż my dzisiaj, chyba sobie często to wyobrażamy. No i też było relatywnie bardziej niebezpiecznie. Plagą międzywojennego Gdańska to wcale nie byli strzelaniny, to co czasem znamy z różnych filmów, nie wiem, z Hollywood, a propos lat 20., to byli nożownicy. To nóż był podstawową bronią rozrachunków między grupami przestępczymi, między złodziejami czy sutenerami.
To jak to wyglądało w praktyce? Szedł elegancki pan i mógł zostać napadnięty, szedł pan z panią, pani mogła zostać porwana. Jak to się działo i skąd my czerpiemy takie informacje z gazet?
Tak, to znaczy może zacznę od tego pytania o źródła. Zasadniczo jeżeli się bada świat przestępczy, czy to jest prostytucja nielegalna, czy to są złodzieje, czy porywanie ludzi, etc., zasadniczo obojętnie, czy mówimy o historyku XIX czy XX wieku, obojętnie czy to Gdańsk, Nowy Jork, nie wiem, czy Londyn, mamy trzy rodzaje źródeł. To jest ten materiał, który najciekawszy, który wytworzony jest przez różne organa policyjne czy prokuratorów, który był przedstawiany w sądzie, etc. Drugi to jest szeroko pojęta memuarystyka, wspomnienia, relacje, dzienniki, pamiętniki. Trzecia to jest w najmniejszym zakresie prasa, gdzie oczywiście kroniki kryminalne, doniesienia, dziennikarze raportowali, co się wydarzyło, o jakimś napadzie, rozboju, czy innej tragedii, przestępstwie, które miało miejsce. W przypadku międzywojennego Gdańska niestety pierwszych dwie kategorii praktycznie nie ma, jest ich bardzo mało. A może jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o prostytucję, to jeszcze dochodzą kwestie materiałów medycznych, nazwijmy to. Natomiast w przypadku Gdańska, okresu, o którym tutaj mówimy, Wolnego Miasta Powersalskiego, praktycznie tych pierwszych dwóch elementów rodzaju źródeł nie ma. Albo jest ich bardzo mało. Więc my bazujemy na oczywiście pojedynczych aktach spraw, ale musimy się opierać jednak na pojedynczych relacjach, przede wszystkim jednak doniesieniach prasowych. Wspomniał pan o bogatym mieszczaninie, który by się zapuścił w tą uliczkę. No to raczej nie miało miejsca. To od razu powiem dla wszystkich współczesnych, było jasne, jakie są rewiry, te zakazane rewiry międzywojennego Gdańska. Tutaj poza wspomnianą przeze mnie okolicą ulicy Tartacznej czy Browarnej, Tutaj jeszcze taką złą renomą cieszą się nowy port, co być może nie powinno słuchaczy dziwić, jeżeli chodzi o pewien tranzyt, pewną wymianę ludzi tam będących, czy to marynarzy, czy to okrętujących się na statki, a jednocześnie relatywnie dużo kantorów, dużo transakcji, duże pieniądze, to także miało wpływ. Próbowałem kiedyś zrobić taką mapę, gdzie było różne doniesienia właśnie o napadach. Rzadko były na, nie wiem, na dzisiejszej ulicy Długiej, czy Długim Targu, czy Szerokiej. No one były raczej w tych właśnie, na przedmieściach, na uliczkach bocznych, bądź właśnie, posłuszmy się tym sformułowaniem, na tym Bronxie międzywojennego Gdańska, czyli na Osieku, czy Wiedrowie.
Międzywojenny Bronx w międzywojennym Gdańsku, to w takim razie może nam się uda, wybierzmy się, pójdźmy do tego miejsca i zobaczmy, co mogliśmy ujrzeć wtedy. Idziemy z głównego miasta, przechodzimy dzielnicę po kolei i trafiamy w to miejsce. Rozglądamy się, co tam się dzieje, jak ta okolica wyglądała.
Z tego, co my wiemy, brukowane ulice, dość wąskie, gęsto zabudowane. Na ulicach i w bramach stoją prostytutki, nie brakuje lokalnych mieszkańców, rzezimieszków, to też znamy z różnych relacji. Coś, co też udało mi się trafić, to w tej okolicy było też sporo różnych niewielkich knajpek, czy spelunek byśmy powiedzieli, gdzie dość powszechną metodą można było nabyć na przykład zakazane towary czy substancje. To był nie tylko alkohol, ale w sensie nie było prohibicji w międzywojennym Gdańsku, ale alkohol, który był właśnie tam spod lady sprzedawany, ale także narkotyki. Czy to morfina, czy też inne używki, to faktycznie też.
Czy to mogło przypominać trochę taki brudny Londyn czasów Sherlocka Holmesa?
Nie, tutaj od razu niestety muszę ewentualnie kogoś rozczarować. Życie nocne i przestępcze, na ile jesteśmy w stanie chociaż w jakimś niewielkim procencie odtworzyć, bo to w istocie teraz robimy. My oczywiście mamy wiele problemów, bo w większości rzeczy nie znamy. Poruszamy się trochę na ślepo, natomiast coś, co jednak mogę powiedzieć w miarę pewnie, to no ta skala tego życia nocnego, przestępczego, no to jednak nie było takie filmowe, jak nam się to wydaje. A na pewno pod względem skali czy charakteru tych działań, no to daleko było to innym, nie wiem, ówczesnym metropoliom, co na marginesie chyba nie jest niczym złym, prawda? Ja może dodam jeszcze jedną rzecz. Wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o porywaniu kobiet, czy młodych dziewcząt. To akurat było zjawisko, które relatywnie ku zaskoczeniu wszystkich wybuchło, pojawiło się, było czymś nowym w życiu ówczesnego Gdańska, ale też relatywnie szybko się zakończyła, albo przynajmniej była to taka fala, która wezbrała no mniej więcej w latach 1919-20 przez kilka lat funkcjonowała, a było to bezpośrednio związane z nową funkcją, jaką Gdańsk zyskał, mianowicie ważnego portu migracyjnego. Ku zaskoczeniu wcześniej nie było takich funkcji dla miasta. Gdańsk stał się ważnym hubem, czyli miejscem, skąd wypływali ludzie głównie do Hamburga czy do Londynu i to stamtąd próbowali swojego szczęścia za oceanem, płynąc, mówię o emigrantach, płynąc głównie ku Ameryce Północnej, później nieco bardziej ku Ameryce Południowej. I nagle Gdańsk stał się takim bardzo ważnym hubem dla nie tylko ludności odrodzonej II RP, szczególnie w 1920 roku, kiedy ludzie na przykład uciekali w związku z wojną polsko-bolszewicką, czy tą złą sytuacją odrodzonej Polski, ale także Litwini, Czechosłowacy, Rumuni. Gdańsk ku zaskoczeniu nagle nie był do tego w ogóle przygotowany. I z jednym z efektów było to nie tylko, że pojawiła się cała masa nowych ludzi objuczonych bagażami, szukających możliwości zaokrętowania się na te statki, które także nagle pojawiły się o wiele większej liczbie na redzie portu gdańskiego i pojawiły się całe nowe połączenia międzykontynentalne czy do Londynu również, ale również w ślad za tymi ludźmi pojawili się fałszerze, złodzieje i porywacze ludzi. Ponieważ o wiele łatwiej było takiej młodej parze, czy tam młodej osobie, czy młodym kobietom wmówić, że zapewniamy lokum, nie wiem, za 2-3 dni będzie, przyjedzie twój okręt, twój statek. Łatwiej było taką postać, taką młodą kobietę czy dziewczynę wprost zmanipulować, porwać. Ona nie znała środowiska, czasem nie znała języków, nie wiedziała, komu można ufać, komu nie. Były po prostu o wiele łatwiejszym celem. Zresztą handel ludźmi w tym okresie, w pierwszych latach po I wojnie światowej w Europie był zjawiskiem wzbierającym i bardzo niebezpiecznym. To nie tylko kwestia Gdańska, ale dla Gdańska było to coś nowego. Dlatego na przykład powołano misję dworcową. to jest też taki trochę ekumeniczny, cztery organizacje, które wspólnie działały. Ewangelicka Gdańska, Katolicka Gdańska, Polska Katolicka i Gdańska Żydowska połączyły swoje siły. To były głównie inicjatywy kobiet z różnych organizacji społeczno-charytatywnych z tych czterech środowisk i wspólnie działały, było oznakowane opaskami, patrolowały przede wszystkim okolice dworca głównego w poszukiwaniu zagubionych, pojedynczych kobiet, aby uprzedzić ewentualnych złoczyńców, porywaczy, żeby one nie padły łupem przestępców. I ta misja działała do końca okresu międzywojennego. To taka ciekawostka.
Skandale obyczajowe. Czy jakieś skandale obyczajowe w tym Gdańsku przedwojennym, przed II wojną światową, ale także przed pierwszą, wybuchały takie, że całe miasto o nich mówiło?
Znamy parę takich przykładów, kiedy znane postacie ze świecznika, jak na przykład konsul Danii, który był zresztą dziekanem korpusu dyplomatycznego, porzucił żonę, że dobrze pamiętam, ona chyba zresztą nie mieszkała w Gdańsku, tylko w Danii, i związał się z młodszą kobietą, no to oczywiście był jakiś tam rodzaj skandalu. Mówimy o Haraldzie Kochu, ale ja bym powiedział, że chyba bardziej zapadł mi w pamięć może nie tyle skandal polegający, że na jakichś głośnych romansach czy mezaliansach, ile bardziej przypadki głośnych procederów prostytucji, tak? Bo oczywiście osobną kwestią są jakieś zabójstwa, morderstwa, to jest osobna kwestia. No znamy kilka takich spraw właśnie z akt sądowych i one są bardzo tragicznymi, smutnymi historiami. Może dodam, że prostytucja w Gdańsku sama w sobie była legalna, pod warunkiem, że dana kobieta, znaczy to znamienne, mówimy tylko o kobiecej prostytucji, znaczy nie mamy źródeł dowodów, na żeby była też inna. Jeżeli była zarejestrowana w policji, miała ważną książeczkę badań, mogła ten proceder uprawiać. Oczywiście nie zmuszana do tego, to jest osobna kwestia. Katalizatorem prostytucji, to jak niestety historia długa i szeroka, świat jest to zawsze okres wojny bądź inflacji, jest potężnym katalizatorem prostytucji. Tak samo było w Gdańsku. My znamy te dane. O ile na przykład przed wybuchem I wojny światowej to było mniej więcej 150 tak zwanych nielegalnych prostytutek, takie szacunki, czy te, które nie miały ważnych badań, a mniej więcej 200 parę było tych legalnych, no to kilka lat później, po pierwszej wojnie światowej, ta liczba łącznie ich wszystkich wynosiła już prawie 1650 nielegalnych, ponad 300 legalnych. Także każda wojna, każda inflacja, problem gospodarczy błyskawicznie wystrzeliwało w górę liczby tych legalnych i nielegalnych prostytutek. Tkwiła w mojej głowie taka historia młodej kobiety, która uciekła z domu. No, tułała się, próbowała jakoś przeżyć za miskę zupy przysłowiową. Prostytuowała się. Ostatecznie też wiemy, została aresztowana, ponieważ zaproponowała stosunek szwedzkiemu marynarzowi. I taka znamienna, smutna historia. Potem się okazało, że ona była chora. Rozniosła choroby weneryczne. On, przepraszam, rozniósł choroby weneryczne. Koniec końców to ona została wiele bardziej skazana i ukarana niż sam Szwed. To taka historia z lat 20. No podobnych było jeszcze kilka, prawda? Ja nie wiem, czy to jest może coś znanego, ale to faktycznie gdzieś tam odbiło się mniejszym, większym echem w prasie lokalnej.
To teraz gdańskie kluby nocne. Dziś jak mówimy klub nocny, prawda, to wyobrażamy sobie dyskotekę, albo jakiś bar, pub, do którego idziemy się bawić, zjeść, potańczyć. Dawniej wyglądało to tak samo?
Trochę. To znaczy, jeżeli człowiek w okresie międzywojennym chciał się zabawić, chciał potańczyć, to w zdecydowanej większości udawał się do lokalnych restauracji bądź hotelowych restauracji, ponieważ one co do zasady pełniły taką, miały różne funkcje, nie tylko miejsca, gdzie można było coś zjeść, ale faktycznie popołudniami czy wieczorami udostępniono parkiet, grała zwykle jakaś kapela na żywo, to faktycznie miało miejsce. I większość restauracji, przytłaczająca większość restauracji, jeżeli była tylko odpowiednio duża, miała jakąś tą większą salę, organizowała spotkania, zabawy, potańcówki. Może jeszcze dopowiedzmy a propos prostytucji. Najdroższymi prostytutkami były tak zwane bar dam, czyli damy barowe, czyli po prostu te prostytutki, które na klientów czekały, czy nagabywały wszystkim gości przy barach, zwykle w tych najlepszych hotelach. Jeżeli chodzi o kluby takie wprost nocne, to ich, no znamy ich kilka i tutaj znowu nie będzie żadnego zaskoczenia, że one przede wszystkim były w Śródmieściu, czy na ulicy Świętego Ducha, czy na Ogarnej. One miały różne nazwy, one też się zmieniały, już mniejsza z tym, ale szczególnie mi zapadł jeden, którego wnętrza według relacji były wzorowane na... To nie można było wyjść z ulicy, trzeba było tam... Byli bramkarze dzisiaj, byśmy powiedzieli. Trzeba było być wprowadzonym, ale zasadniczo w środku wnętrza były stylizowane na blisko wschodni harem. Więc takie wnętrza, które działają gdzieś tam na zmysły, czy filmowe, również miały miejsce w Gdańsku, ale to były, powiedzmy sobie szczerze, jednak wyjątki. Dokładnie, bar damy to były te damy barowe, zwykle w tych najlepszych restauracjach czy w hotelach. I zasadniczo później to już były albo prostytutki uliczne, z tego co wychodzi ze źródeł, albo no, takie osoby szukające zbłąkane dusze, gdzieś szukające jakichś możliwości przeżycia, czy to na dworcach, czy tak dalej.
Powinniśmy wyjść z naszego miasta i pójść na dworzec. To chodźmy na dworzec, wybierzmy się do Sopotu. W Sopocie kasyno, w Sopocie nocne życie także kwitnie, ale jest to historia na zupełnie inną opowieść.
Tajemnice Pomorza.